Teraz będziemy rozmawiali o pieniądzach. W czwartek Rada Ministrów przejęła projekt budżetu państwa na 2026 rok. Uwagę zwraca rekordowy deficyt sięgający 272 miliardów złotych. Wydatki zaplanowano na poziomie 919 miliardów, a dochody 647 miliardów złotych. Na obronność trafi historyczna kwota ponad 200 miliardów złotych, to jest prawie 5% PKB. Na zdrowie 248 miliardów. Dokument przewiduje środki na inwestycje w bezpieczeństwo, infrastrukturę drogową i kolejową, budowę centralnego portu komunikacyjnego, transformację energetyczną i cyfrową. W ramach zaplanowanych wydatków na ochronę zdrowia zostały zabezpieczone wyższe o 100 milionów złotych środki na program leczenia bezpłodności metodą in vitro. Budżet tego programu wzrośnie do 600 milionów. Dodatkowo trzykrotnie zwiększone zostanie finansowanie telefonu zaufania z 10 milionów do 30 milionów, co ma poprawić dostępność wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie. No i teraz pytanie, zwłaszcza wracając do tych liczb z początku zapowiedzi, czy stać nas na tak zaplanowany budżet, jaki jest naprawdę stan finansów państwa, ale także naszych domowych budżetów, bo to w końcu my swoimi podatkami zapłacimy za deficyt budżetu państwa. A w studiu ekonomiści pani profesor Aneta Zelek, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Dobry wieczór.
Powakacyjne, dobry wieczór.
Powakacyjnie, tak jest, zgadza się, 1 września. I z nami także pan profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowany Jarosław Korpysa, także ekonomista.
Dobry wieczór.
Drodzy państwo, z trwogą patrzycie na ten budżet. Donald Tusk powiedział nawet habemus budżet. To tak jakby to było radosne, że mamy ten budżet. To jest dobry budżet na trudne czasy? Czy mają państwo jakieś obawy, uwagi krytyczne, ekonomiczne?
No cóż, trzeba przyjąć ten budżet ze zrozumieniem sytuacji. Ja chyba pierwszy raz w tym studiu wykażę się taką wyrozumiałością, no bo na co dzień jednak będę rzecznikiem takiego nurtu monetarystycznego w ekonomii, który nawołuje do dyscypliny finansowej. I tak naprawdę wierzę w to gorąco. Najgorsze jest zadłużanie się. Ale dlaczego będę tym razem tak po belfersku rozumiała? No sprawa jest bezdyskusyjna. Mamy do czynienia z czasami zupełnie nadzwyczajnymi. Mam tutaj na myśli te ekstraordynaryjne wydatki na zbrojenia i bezpieczeństwo narodowe. I tu w ogóle chyba nie podejmujmy dyskusji na ten temat, czy trzeba i czy należy wydawać te blisko 5% PKB na bezpieczeństwo narodowe. Trzeba się zgodzić. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. No i ta sentencja towarzyszy trochę naszemu budżetowi, więc ja ze zrozumieniem przyjmuję to, choć faktycznie trzeba podkreślić 270, prawie 2 miliardy złotych deficytu budżetu w przyszłym roku. No to jest tak rekordowo, to ja jeszcze zestawię to z wartością PKB. To jest 6,5% PKB. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że no, żeby mówić o jakichś normach, kiedy o finansach powiemy, że one są stabilne, no my mamy takie kryterium. Do 3% PKB deficyt budżetowy nie powinien przerażać. A skoro nasz ma wynieść 6,5%, no to być może powinien nas przerażać. I dodam jeszcze przy tej okazji, no my mamy problem, bo na nas Unia Europejska nałożyła tak zwaną procedurę nadmiernego deficytu już w zeszłym roku. Co to jest ta procedura? To jest po prostu taki nakaz zdyscyplinowania finansów publicznych. Będzie nam bardzo trudno zdyscyplinować finanse publiczne. No przy tych wyzwaniach, jakie dzisiaj mamy współcześnie, czyli obronność, no ale też przecież ochrona zdrowia z rekordowym budżetem, wydatki na infrastrukturę czy na rozwój, ale również na transformację energetyczną, wydatki związane w ogóle z asymilowaniem funduszy KPO, to rzeczywiście są takie nadzwyczajne warunki funkcjonowania.
Panie profesor, łaskawa dla tego projektu budżetu, a profesor Grzegorz Kłołodko, były wicepremier i minister finansów, łaskawy nie jest. Jego zdaniem Polska wchodzi w niebezpieczną spiralę zadłużenia napędzaną nadmiernymi wydatkami militarnymi i socjalnymi. Rozwijamy się na kredyt, mówi. Ten wzrost gospodarczy jest w dużej mierze finansowany przyrostem długu publicznego, a ponadto jest wzrostem jałowym. Część z niego służy tylko satysfakcji polityków, a nie zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. I teraz pan profesor Jarosław Korpysa.
No, trudno polemizować tutaj z profesorem Kłodko, bo tak jak pani profesor powiedziała, zadłużanie nie jest dobre. I to bez dwóch zdań, ale jeśli popatrzymy na ten realny dzisiaj deficyt w 2025, to okaże się pewno na koniec roku, że on będzie większy od tego, który jest zaprognozowany na rok 2026. Tu bez dwóch zdań to, co pani profesor powiedziała, jest racja. Mamy też inwestycje w armię. Zobaczmy, że te inwestycje, gro z tych inwestycji ma być realizowanych przez firmy polskie, przez rodzimy biznes. I to też jest, jedni powiedzą, paradoks, ale w czasach wojny to przemysł ciężki napędza gospodarkę. W czasach pokoju też przemysł tutaj militarny, nazwijmy, będzie napędzał gospodarkę, więc to jest pozytywne oczywiście i myślę, że powstaną te inwestycje. Zauważmy, że wskaźnik inwestycji jest 8%. Jest wzrost o 8%. Mhm. To jest dobry wskaźnik.
Bardzo oczekiwany przez nas. Konieczny wzrost inwestycji.
Absolutnie tak. Więc absolutnie również ten wskaźnik związany tutaj dla nas, dla Zachodniopomorskiego, z infrastrukturą te Pomorze Polskie, czyli z infrastrukturą portową i morską, to jest też dość istotne. No ale jeśli popatrzymy na Unię Europejską, bo pani tutaj profesor słusznie zauważyła cały czas temat o zadłużaniu. No jeśli powiemy dług do PKB, no to w Unii Europejskiej to jest ponad, średnia to jest ponad 80%. Jeśli popatrzymy na Polskę, nawet przy tym dzisiaj deficycie, mówię, na 2,26, to nie przekroczymy 70%, nawet 65%. Przypomnijmy, że są kraje i czy bałkańskie, czy na Półwyspie Iberyjskim.
Albo kraje starej Unii, tak? Francja, Niemcy, z dużo
gdzie
wyższym
tam jest
zadłużeniem.
Powyżej Unii nawet 100%, więc to są tylko i wyłącznie liczby. Ja wiem, że to zadłużanie jest dość trudną sprawą, ale dziś Polska, moim zdaniem, nie ma innej możliwości niż bronić granic i tak naprawdę zdrowia. Ważne jest jeszcze jedno i tutaj się obawiam, że ten deficyt w przypadku wojny politycznej, a tu mówię tutaj między rządem a prezydentem, bo jeśli będzie weto a propos akcyzy, jeśli będzie weto a propos banków, mówię tutaj o podatku bankowym, to jest z rzędu około 17 do 20 miliardów złotych dochodów z budżetu państwa stracimy. Co oznacza? O tyle powiększymy ten deficyt. Więc w tym wszystkim trzeba dobrej kohabitacji, ale mądrych ekonomistów i po jednej, i po drugiej stronie, a 2,27, 2,28, no to stan poprawy finansów publicznych.
To dorzućmy jeszcze do tych problemów i tej kolizji, bardzo wyraźnej kolizji między polityką rządową a pomysłami
prezydenta.
Tak. No, prezydent obiecuje zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci i prezydent obiecuje nam w końcu podniesienie poziomu drugiej stawki podatkowej. Ale oba
i
te
obniżenie VAT-u.
I obniżenie VAT-u.
Do 22%.
Więc te pomysły z kolei będą powodowały uszczerbek we wpływach do budżetu o wartości sporych kilkudziesięciu miliardów
Są
złotych.
Są różne szacunki, że te wszystkie trzy projekty to 50 miliardów. Tak. Do 125
tak
miliardów
jest.
Nawet mają.
Tak, dlatego ja ostrożnie mówię, spore kilkadziesiąt miliardów.
Skąd wziąć te pieniądze?
A więc w tych nadzwyczajnych warunkach i konieczności zadłużania się, tego typu pomysły powinny być jednak odłożone na półkę.
Absolutnie tak, bo jeśli popatrzymy, tu musi być spójność między prezydentem a premierem, ale przede wszystkim no, musi być interes narodowy. Więc po pierwsze, inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje, a miejmy nadzieję, że to, co pani profesor powiedziała, KPO, no bo przecież dzisiejszy dług, ten, który mamy deficyt, też wynika, my tego już może zapomnieliśmy, ale z 2022 to przecież były obligacje covidowe, gdzie dzisiaj spłacamy do BGK-u i do PFR-u te pieniądze. Teraz ten na KPO też musimy zaciągnąć pożyczki, więc to wszystko, ja wiem, to, te liczby może powinniśmy bardziej, co z tego wynika, bo gdyby pan redaktor zapytał, czy chcesz być bezpieczny i zdrowy, to Polacy by odpowiedzieli, myślę, w większości, że tak. A te pieniądze są właśnie na to przeznaczone. Plus jeszcze na te inwestycje transportowe, na transformację energetyczną. Więc ja wierzę, że te pieniądze zainwestowane w 2026 przyniosą realne efekty w 2027.
Tak jest.
Porozmawiamy teraz, drodzy państwo, o naszych budżetach domowych, bo tak napisał Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, na portalu X. Spada inflacja, rosną płace i siła nabywcza Polaków. I rzeczywiście znalazłem takie opracowania. Tabela przedstawia siłę nabywczą płacy minimalnej. Okazuje się, że za taką płacę można obecnie kupić kilka razy więcej towarów niż dwie dekady temu. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, ale to chyba takie zaklinanie polityczne, mówi o tym, że jest drożyzna i Polaków ta drożyzna bardzo doskwiera im, profesor Aneta Zalek.
No cóż, liczby nie kłamią, szanowni państwo. Ekonomia bazuje na liczbach i na pomiarowaniu. No to zróbmy szybciutki pomiar. Ostatni rok, czyli weźmy sobie jakiś miesiąc z wakacji, nie wiem, lipiec, wybierzmy lipiec tego roku do lipca zeszłego roku. Tempo wzrostu wynagrodzeń, uwaga, mówię o pewnych przeciętnych, a wiemy, no statystyka potrafi być głupia, ale musimy się tym posłużyć. Płace wzrosło blisko 8%, podczas gdy inflacja w tym samym czasie to jest około 3%. No i naprawdę nie trzeba kończyć doktoratu z ekonomii, żeby zrozumieć, że to powoduje realny wzrost naszych dochodów. I jeszcze raz zaznaczę, to oczywiście jest średnia statystyczna. Pojęcie i poczucie takiego dobrobytu, czy zasobności materialnej jest mocno subiektywizowane. Każdy z nas sobie subiektywnie to odczuwa, bo może wśród naszych słuchaczy są tacy państwo, którzy nie załapali się na podwyżkę swoich dochodów w ostatnim roku i może są tacy, których podwyżka przekroczyła te przeciętne 8%. A więc są tacy, którym żyje się dużo lepiej i są tacy, którzy odbierają jeszcze cały czas takie negatywne efekty tych procesów inflacyjnych. Ale my musimy już uspokajająco zabrzmieć i powiedzieć, zdaje się, że ukręciliśmy łeb tej hydrze. Zrobiliśmy to dużo później niż obiecywał nam prezes Glapiński, bo obiecywał nam to już 2 lata temu. Stało się to dużo później, ale tak zwana dezinflacja, czyli obniżenie wymiaru inflacji, nam się powiodła.
Ja przypomnę, pani profesor, tak. Za rządów Morawieckiego w 2023 inflacja była 11,4, a w 2022 14,4. W sierpniu w Polsce w ujęciu rocznym 2,8.
Tak. I tutaj mówimy o średniorocznych inflacjach, a ja przypomnę, że w szczytowym momencie w lutym 23 to było 18,4%. I to nas naprawdę przerażało. Więc dzisiaj trzeba powiedzieć, że te lęki już odchodzą. I obiektywnie makrodane pokazują, że siła nabywcza, o czym pan wspomniał, Polaków rośnie. Mamy inne zmory. Mamy na przykład taką zmorę, wspomnę o dwóch. Mamy najdroższą energię elektryczną w Europie. Mamy najszybciej drożejące mieszkania w Europie. Dzisiaj doczytałam raport Deloitte, bardzo świeżutki, który pokazuje najwyższą dynamikę wzrostu cen mieszkań właśnie w Polsce. No jednak przy naszym poziomie dochodów, mam na myśli taką proporcję PKB na mieszkańca, to my jesteśmy gdzieś na poziomie 80, może paru procent średniej unijnej. Ten najdroższy prąd, te bardzo drogie mieszkania, mieszkanie w Warszawie i Krakowie dzisiaj przebiły ceny mieszkań z Rzymu, ze stolicy Włoch. Nie? To są nasze zmory. to są nasze zmory.
Mamy zmory, ale ja podam też dobrą informację, że Główny Urząd Statystyczny w poniedziałek poinformował, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2025 wzrosła o prawie 5% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym o 4,5%. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 5% rok do roku.
To świadectwo naszych rosnących dochodów.
Absolutnie tak, ale powiedzmy, że rok 2026 to znowu 6% ponad wynagrodzenie. Oczywiście te przeciętne ma rosnąć, a wobec tej inflacji zakładanej poniżej 3%, więc znowu, ale ja tutaj jeszcze powiem jako Belfer. Kilka dobrych lat temu, rozmawiając z studentami już ostatnich lat, 4-5 roku, dużo osób mówiło, chcemy wyjechać, ale nie ze Szczecina, a z Polski. Dziś upatrują tej właśnie, w tej Polsce, w Szczecinie również, pewnych swoich możliwości na rozwój. A zatem to też pokazuje, już nie mówię o powrotach, bo przecież co rusz słyszymy, trudno powiedzieć to, skwantyfikować, ale że jest też wśród osób młodych, wracają za granicę, bo porównując te koszty życia, nawet przy tych drożyznach, o które pani profesor powiedziała, to im jest im plus. To jest taki pewien, oczywiście mówię dla osób rozpoczynających, ale skoro osoby rozpoczynające karierę na rynku pracy widzą potencjał, to wobec tych danych. I tutaj też jeszcze a propos energii. Miejmy nadzieję, przepraszam, że znowu powiem to, ale znowu jest potrzebna wspólnota polityczna, obojętnie prawa, lewa strona, o zamrożeniu cen energii. Bo jeśli nie zostaną zamrożone, a przypominam, że mamy mniej niż 30 dni, to rzeczywiście to ta drożyzna będzie nie tylko w gospodarstwach domowych, ale i ta sprzedaż nie będzie taka duża, bo ceny powindują. Więc tu rzeczywiście jest ważna, jest znowu taka wspólnota. Każdemu zależy, żeby dobrze żyć i żebyśmy się rozwijali, więc mam nadzieję...
No a w dłuższym okresie muszę dorzucić koniecznie, skoro jesteśmy przy energii, no a każdy z nas płaci ten rachunek energetyczny. W dłuższym okresie my sobie nie poradzimy bez transformacji energetycznej. I ten upór, żeby zostać przy drogim wydobyciu węgla i eksploatacji węgla w celach energii elektrycznej, będzie nas drogo kosztował. A więc cały ten spór o wiatraki, o ustawę wiatrakową, o zamrożenie ceny energii, bez dwóch zdań Kancelaria Prezydencka musi przemyśleć te kroki.
Ale w tym miksie energetycznym jednak węgiel zawsze będzie musiał być i może to niech będzie węgiel z importu, którego wydobycie i import właśnie do kraju
jest dużo tańszy niż nasz krajowy. Żeby tak szybciutko powiedzieć, tylko w zeszłym roku dopłaciliśmy do wydobycia węgla ponad 9 miliardów złotych. Czy my musimy uzmysławiać słuchaczom, co można zrobić za 9 miliardów złotych? Można dużo. Można by wprowadzić PIT zerowy dla rodzin z dwójką dzieci właśnie za te pieniądze.
Więc na pewno to i teraz jest ważne, że my musimy o to, o czym pani profesor mówi, wykorzystać pieniądze z Unii Europejskiej, bo one tak naprawdę za 3 lata się nam właśnie kończą. I jeśli one się skończą na tą transformację energetyczną, a my, nasz przemysł nie pójdzie tą drogą, to znowu będziemy w tyle. Więc mamy ogromną szansę, ale trzeba znowu dużego zrozumienia. I tu, panie redaktorze, to te rzeczy, o których mówimy, nie zależą już od ekonomistów, ale to od polityków.
To znowu prymat polityki nad ekonomią. To zawsze to jest powód, który psuje koniunkturę i gospodarkę. Zawsze.
Ale generalnie po tej rozmowie mam wrażenie, że możemy z optymizmem takim ostrożnym, czy takim dosyć, no może nie hura, patrzeć w przyszłość, pani profesor Anet.
Hura, optymizm nie jest wskazany, ale optymizm może nam towarzyszyć. Ja potwierdzam, koniunktura gospodarcza dobra, to jest dobry czas dla polskiej gospodarki. Fundamenty gospodarki dobre, wzrost gospodarczy nawet zaskakuje trochę in plus, to jest pozytywne zaskoczenie, w kontraście do tego, co się dzieje w reszcie krajów Europy, nie wspomnę o gospodarce niemieckiej, minusy, my mamy bardzo dobre tempo wzrostu gospodarczego i niezłe perspektywy.
A zatem morał z tego taki, że czytajmy te liczby ze zrozumieniem i niech one nas nie przerażają, ale wczytajmy się, po co one są i do czego służą, a ogólnie służą dla dobrobytu społeczeństwa.
Ekonomiści pani profesor Aneta Zelek i profesor Jarosław Korpysa byli naszymi gośćmi. Dziękuję państwu za uwagę.
Z przyjemnością dziękujemy.
A my po 21 zmienimy temat.